Rozdział 21. Z deszczu pod rynnę siedziałem cierpliwie na kanapie, podczas gdy Sany krzątała się wokół mnie, ponownie sprawdzając moje bandaże. Minął już tydzień od mojego powrotu ze szpitala. Wciąż miałem siniaki na skórze, ale jedynymi częściami ciała, które nadal wymagały opatrunków, były klatka piersiowa, dłonie i twarz. Cięcia i zadrapania na ramionach i nogach były już tylko białymi kreskami rozsianymi po skórze. Na pewno wszystko w porządku, zapytała Sunny, ponownie sprawdzając bandaż na moim prawym oku. Żadnego bólu ani dyskomfortu. Pokręciłem głową, słabo się uśmiechając do Pegaza. Pomimo braku komplikacji związanych z moimi obrażeniami, wciąż martwiła się drobiazgami. Była zdeterminowana, by upewnić się, że nic nie pójdzie tak podczas mojej rekonwalescencji, wierząc, że wszystko, co mi się przytrafiło, było w pewnym sensie jej winą. Kilkakrotnie próbowałem jej wytłumaczyć, że porwanie w żaden sposób nie było jej winą, ale upierała się, że gdyby nie zostawiła mnie samego na zewnątrz, nigdy by do tego nie doszło. Po 3 dniach tego impasu poddałem się i po prostu pozwoliłem Sani się mną opiekować. Na pewno dasz sobie radę przez cały dzień? Zapytała po raz kolejny, nerwowo trzepocząc skrzydłami. Skinąłem głową, cicho się śmiejąc z jej zachowania. Zadowolona ze swojej pracy, Sani odsunęła się, pozwalając mi wstać z kanapy. Podnosząc się, przeciągnąłem się, powodując kilka głośnych trzasków w kręgosłupie. Rozluźniłem ramiona, by pozbyć się sztywności, po czym odwróciłem się i spojrzałem na Twilight, która stała przy drzwiach wejściowych i obserwowała nas. Gdy zauważyła, że na nią patrzę, szybko się uśmiechnęła. Jaki jest plan na dzisiaj, szefie? Zapytałem. Podniosłem koszulk ze stolika kowego i zarzuciłem ją na ramię. Cóż, Sunny i ja idziemy do posterunku, by przesłuchać niektórych kucyków zatrzymanych w magazynie. Zazwyczaj zajęliby się tym strażnicy, ale poprosiłam, by mogła przesłuchać ich przywódcę. To sprawa osobista, dodała, widząc moje zdziwienie. Po tym zostaną przetransportowani do Canterlot na proces. Pewnie zajmie to większość dnia, więc wrócimy wieczorem. Mam nadzieję, że zdążymy na obiad. Rzucając na mnie ostatnie spojrzenie, Sunny odwróciła się i podreptała, by stanąć obok Twilight. Podniosła swoje torby, które leżały przy drzwiach, założyła je na grzbiet i zapięła.
Będziesz sam, kontynuowała Twilight z nutą niepokoju w głosie. Dasz sobie radę, czy mam poprosić którąś z dziewczyn, żeby przyszła się z tobą spotkać.
Będę w porządku, pokazałem, lekko zirytowany. Wątpię, żeby coś złego się stało pod twoją nieobecność. Mówisz tak, ale popatrz, co się stało ostatnim razem, powiedziała Sunny, ponownie sprawdzając torby. Prychnąłem, krzyżując ręce i odwracając wzrok. Jedna zła rzecz i jedno załamanie nerwowe, a zachowują się, jakbym był bezradny. Nie jestem dzieckiem. Wiedziałem, że powinienem być wdzięczny za ich troskę. W tej chwili było to po prostu irytujące.
Tylko obiecaj, że będziesz ostrożny, powiedziała Twilight, chwytając klamkę w magiczny uścisk.
Puje, pokazałem, przewracając oczami. Po tych słowach obie klacze opuściły bibliotekę, zamykając za sobą drzwi. Stałem tak przez kilka minut, bębniąc palcami po nogach, próbując cieszyć się ciszą. Wkrótce jednak stała się zbyt uciążliwa i zacząłem odczuwać niepokój. Dobra, zbyt długo tkwię w tej bibliotece. Czas wyjść i rozprostować kości, pomyślałem, strzelając kostkami. Wchodząc po schodach, skierowałem się w stronę kanapy, która służyła mi również za łóżko. Rzucając koszulkę na poduszki, sięgnąłem za nią. Znalazłszy to, czego szukałem, szybko wyciągnąłem własną torbę. Brak kieszeni w spodniach doprowadzał mnie do szału, więc w końcu uległem i wymyśliłem własny sposób na noszenie rzeczy. Torba została wykonana z paska, który pewnego dnia znalazłem, włócząc się po Ponyville. Jeśli Rarity zapyta, nawet nie byłem w pobliżu jej sklepu. Połączywszy go z małą torbą, której Twilight już nie potrzebowała, stworzyłem coś w rodzaju miniaturowego plecaka, tylko w odwrotnej wersji. Zamiast na plecach spoczywała wygodnie na brzuchu i była łatwo dostępna nawet w koszulce. Ostrożnie zapinając ją z powodu obrażeń, wziąłem mały notatnik i kawałek węgla drzewnego leżący obok kanapy. Węgiel był brudzący, ale lepszy niż plamy z atramentu i ryzyko zniszczenia notatników. Serio, chyba zniszczyłem przynajmniej 5, zanim opanowałem używanie cholernych gęsich piór, a i teraz czasem mam z nimi problemy. Upewniwszy się, że przypadkowo nie zabrudzę notatnika węglem, włożyłem je do torby. Gdy byłem pewien, że są bezpieczne, podniosłem koszulkę i naciągnąłem ją na głowę. W ten sposób torba zniknęła z widoku, choć powodowała lekkie wybrzuszenie koszulki. Nie żeby ktoś to zauważył. Kolejnym przystankiem była kuchnia, gdzie do torby dołączyły kawałki sera zawinięte w papier, kilka jabłek i chleb. Zadowolony, że mam wszystko, czego potrzebuję, wyszedłem z kuchni do biblioteki. Rzucając ostatnie spojrzenie, otworzyłem drzwi i wyszedłem do miasta. Siedziałem tam, wpatrując się w nagiego człowieka przede mną. On tylko patrzył na mnie, lekko przechylając głowę. Był nieco mniejszy ode mnie, krótkimi czarnymi włosami na czubku głowy. Miał zarost na policzkach i gęste brwi nad piwnymi oczami. Obaj siedzieliśmy przed jednym ze sklepów na targowisku. Znalazłem go przywiązanego do jednego ze słupków i pomyślałem, że nada się do mojego planu, o ile jego właściciel nie wróci, zanim skończę. Po mojej rozmowie z Fluttershy nie mogłem spać przez kolejne dwie noce. Fakt, że widziałem płaczącą, rudowłosą dziewczynę, w połączeniu ze słowami Fluttershy, że nigdy wcześniej nie widziała płaczącego człowieka, mógł oznaczać tylko jedno z dwojga. Albo dziewczyna pochodziła z Equestrii i po prostu była inteligentna jak ja, albo też przybyła z ziemi i utknęła w Equestrii tak jak ja. Tak czy inaczej, zabrała swoje sekrety do grobu, gdy niestety zostałem zmuszony ją zabić. Próbowałem przekonać siebie, że to była obrona konieczna, ale nie mogłem pogodzić się z faktem, że prawdopodobnie zabiłem inną inteligentną istotę, co doprowadziło do kolejnego załamania. Twilight musiała rzucić na mnie uspokajające zaklęcie, ale nawet to niewiele pomogło. W końcu uspokoiłem się na tyle, by myśleć racjonalnie i postanowiłem lepiej zrozumieć moich ludzkich towarzyszy oraz dziwne zainteresowanie, jakie kucyki w Equestrii nimi przejawiały. Po drodze natknąłbym się na inteligentnych ludzi. Cóż, to byłby bonus, prawda? Te poszukiwania pomogłyby też zaspokoić moją rosnącą ciekawość. Im dłużej przebywałem w Equestrii, pytań zaczęło się pojawiać, a brak odpowiedzi zaczynał mnie frustrować. Po pierwsze, czy ta dziewczyna w dole naprawdę była rozumna? Czy to tylko sztuczka mojego umierającego mózgu? Czy istnieją inni inteligentni ludzie, czy tylko ja? Czy mogą być inni ludzie z ziemi w Equestrii, którzy po prostu utknęli tak jak ja, chcąc ukryć się przed miejscową ludnością? Co do cholery jest nie tak z ludźmi w Equestrii? Przeczytałem w ograniczonej liczbie dostępnych książek, serio, jak na rasę całkowicie zafascynowaną ludźmi, czy to pod kątem rozmnażania się z nimi, posiadania ich, czy organizowania walk między nimi, kucyki nie mają zbyt wielu książek ani ogólnie informacji o ludziach. Twój człowiek i ty wydawała się jedyną informacyjną literaturą na ich temat, choć mieli niezliczone komiksy o ludziach, gryfony traktowały ludzi jako żywy inwentarz, hodując ich wyłącznie dla mięsa. Polowali nawet na dzikich ludzi jak na zwierzynę łowną. Krótko mówiąc, traktowali ich jak każde inne zwierzę, bez wyjątków. Nie było żadnych zapisów o gryfonach trzymających ludzi jako zwierzęta domowe. Kucyki jednak były zupełnie inną historią. Postrzegały ludzi bardziej w kategorii psów i kotów, co było dziwne, biorąc pod uwagę, że uważały ich za agresywne, niebezpieczne stworzenia skłonne do aktów przemocy. Nie są to typowo istoty, które chciałoby się trzymać w domu, a już na pewno nie przy swoim źrebaku. Więc skąd to zainteresowanie nimi? Co takiego było w ludziach, że przyciągali kucyki? I dlaczego do cholery większość kucyków tak desperacko chciała przespać się z nimi? Rozglądając się, by upewnić się, że żaden kucyk nie patrzy, sięgnąłem pod koszulkę i wyjąłem zawinięty ser oraz chleb. Oczy człowieka rozszerzyły się na widok tego, co trzymałem. Odłamałem kawałek chleba i podałem mu go. Z niskim warknięciem wyrwał mi kawałek jedzenia i wcisnął go do ust. Drgnąłem, gdy rzucił się po jedzenie, moje oko drgnęło na ten nagły ruch. Gdy przeżuwał, patrzył na resztę jedzenia w mojej dłoni z nowym zainteresowaniem. Mam jego uwagę. Chwyciwszy kawałek sera, podałem mu go. Sięgnął po niego, ale w ostatniej chwili cofnąłem rękę. Warknął na mnie, ale zignorowałem go. Zamykając dłoń na serze, zamknąłem drugą i pokazałem mu obie. Przez chwilę się wahał, zanim sięgnął i próbował otworzyć dłoń trzymającą ser. Oddałem mu przysmak, który szybko zniknął. Wziąłem kolejny kawałek sera i zrobiłem to samo, ale tym razem przeniosłem ser do drugiej dłoni. Nie było wahania, wybrał właściwą rękę. Aby upewnić się, że to nie przypadek, powtórzyłem proces jeszcze kilka razy, losowo zmieniając dłoń, w której był ser. Za każdym razem wybierał prawidłowo. Trwało kilka minut, aż skończył mi się ser. Po zjedzeniu ostatniego kawałka człowiek spojrzał na mnie wyczekująco. Uniosłem obie puste dłonie, odchylając się i kręcąc głową. Jego ramiona nieco opadły, on sam osunął się z powrotem na przyczepę. Gryzłem się w policzek, obserwując go, nieświadomie pocierając palce prawej dłoni. Sprawdziłem ponownie, czy nikt nie zainteresował się tym, co robię, po czym uniosłem koszulkę, by wyjąć notatnik i węgiel. Człowiek ożywił się na widok torby. Uśmiechnąłem się lekko. Wyciągnąwszy notatnik, otworzyłem go na kolejnej pustej stronie i zacząłem szybko pisać. Ludzie w Equestrii wykazują pewną inteligencję, wystarczającą, by rozumieć stałość przedmiotów. Badany osobnik zdaje się również posiadać pamięć krótkotrwałą. Potrafił zapamiętać, w której dłoni był ser, skąd pochodziło jedzenie. Początkowo ludzie Equestrii wydają się nieinteligentni, ale potrafią zrozumieć użycie broni oraz szybkie zabijanie, jak pokazała dziewczyna dusząca mnie, choć to mogło być instynktowne. Mają też zdolność uczenia się używania narzędzi, co widać po pracach górniczych wokół kanterlotu, patrz wpis 5 w notatniku 3. Też kwestia samicy okazującej smutek po próbie zabicia mnie, wpatrz strona 15 dotycząca rozmowy z fluterszy o ludzkich łzach. To pokazuje zrozumienie własnych działań oraz ich konsekwencji. Ci ludzie mogą nie być tak głupi, jak początkowo sądzono. Konieczne są dalsze testy, by określić dokładny poziom ich inteligencji. Po spisaniu szczegółów testu, który właśnie przeprowadziłem, wyryłem datę na dole strony, zamknąłem notatnik i szybko schowałem go z powrotem do ukrytej torby. Po ostatnim, szybkim spojrzeniu wokół, by upewnić się, że nikt mnie nie widział, rzuciłem resztę chleba w stronę człowieka i wstałem. Otrzepując spodnie, odwróciłem się i szedłem, gdy człowiek łapczywie jadł. Pocierając zabandażowane oko, wędrowałem przez targowisko bez konkretnego celu. Unikałem większości tłumu, trzymając się krawędzi placu. Choć czułem się komfortowo sam na zewnątrz, wciąż byłem ostrożny wobec kucyków. Porwanie nieco spotęgowało moją paranoję i ciągle spoglądałem za siebie, był pewien, że nikt mnie nie śledzi. Nie pomagało też to, że wciąż podskakiwałem na głośne dźwięki.
Spojrzałem na strażnika patrolującego targowisko. Spojrzał na mnie i skinął głową w milczeniu, kontynuując obchód. Ja po prostu szedłem dalej, próbując ignorować narastające uczucie niepokoju. Twilight powiedziała mi, że większość strażników została poinformowana o moich wyjątkowych cechach po incydencie z porwaniem i że kazała im mieć na mnie oko, gdy jestem sam na zewnątrz. Choć nie znali szczegółów, wiedzieli, że jestem wyjątkowym człowiekiem, który rozumie kucyki, mam trwający zakład ze Spike'em, co im o mnie powiedziała. Stawiam 50 bitów, że przedstawiła mnie jako swój eksperyment. Z jednej strony to dobrze, bo strażnicy pozwalali mi się swobodnie poruszać i wiedzieli, że nie stanowię problemu, więc nie musiałem się martwić, że moje działania zostaną uznane za akty przemocy. Przynajmniej przez strażników. Plus, byli gotowi mnie bronić, gdyby coś się znów wydarzyło. Z drugiej strony, nie byłem pewien, jak się z tym czułem, że strażnicy wiedzą o mojej inteligencji. Część mnie wiedziała, że to kompletnie głupie i że jestem irracjonalnie paranoiczny, ale inna część, ten mały głosik z tyłu głowy, wciąż mówił mi, że im mniej kucyków będzie wiedzieć, tym bezpieczniej będę.
Potrząsnąłem głową, by się oczyścić i kontynuowałem okrążanie targowiska. Zbliżał się czas lunchu, a na szczęście w torbie miałem jeszcze jabłka. Sięgnąwszy ręką pod koszulkę, dyskretnie wyjąłem jedno z jabłek i wziąłem duży kęs. Sok spływał mi po brodzie, gdy z rozkoszą przeżuwałem pyszny owoc. Możecie mówić o Applejack, co chcecie, ale wiedziała, jak uprawiać jedne z najlepszych jabłek, kiedykolwiek jadłem. Gdy jadłem, kontynuowałem spacer przez miasto. Byłem zbyt skupiony na delektowaniu się jabłkiem, by zauważyć, dokąd idę, co skończyło się tym, że wpadłem na kucyka. Potknąwszy się, skrzywiłem się, gdy moja prawa noga nagle się wykręciła. Pocierając obolałą kończynę, szybko odzyskałem równowagę i spojrzałem w dół, by zobaczyć, na kogo się potknąłem. Zakląłem w duchu, Cirilli patrzącą na mnie z odrobiną strachu w oczach. Po prostu się na nią gapiłem, przechylając głowę na bok, spokojnie przeżuwając resztki jabłka w ustach. Dobry chłopiec, wyjąkała, cofając się o krok. En nie chcę żadnych kłopotów. Nadal się boi, że stanę się agresywny? Jezu. Wzdychając, wyciągnąłem rękę i wepchnąłem nadgryzione jabłko do jej pyska, uciszając ją. Spojrzała na mnie zdezorientowana, z rumieńcem powoli rozlewającym się po twarzy, ale ją zignorowałem. Omijając klacz, ruszyłem dalej, wycierając dłonie o spodnie i kończąc przeżuwać jedzenie w ustach. Próbowała namówić Twilight, żeby pozwoliła jej pożyczyć mnie na dzień czy dwa, a teraz się mnie boi. Naprawdę musi się zdecydować. Zostawiając Cirilli za sobą, skierowałem się ku obrzeżom miasta, utykając. Już kilka minut, gdy wyjąłem kolejne jabłko. Wytarłszy je o koszulkę, właśnie zatopiłem w nim zęby, gdy usłyszałem coś, co brzmiało jak ktoś wołający moje imię za mną. Zatrzymałem się, zdezorientowany. Po kilku sekundach ciszy usłyszałem to ponownie, tym razem głośniej. Z jabłkiem wciąż w ustach odwróciłem się, szukając źródła. Moje zdziwienie wzrosło, gdy zobaczyłem Spajcka biegnącego w moją stronę z trzema źrebakami w pościgu. Natychmiast rozpoznałem źrebaki jako legendarne zdobywczynie znaczków, trzy młode klacze pracujące nad zdobyciem swoich znaczków. Nigdy nie widziałem ich z bliska, unikając ich jak tylko mogłem, ale obserwowałem ich wybryki z daleka. Gdy do mnie dotarli, Spajk upadł przede mną, ciężko oddychając. Żrebaki po prostu stały, wpatrując się we mnie z zachwytem. Przynajmniej dwie z nich. Trzecia, biała jednorożka, trzymała się nieco z tyłu, poglądając na mnie nieśmiało. To jest ten, którego szukaliśmy, zapytała jedna z nich, pomarańczowa pegazica o imieniu Skutalu, przechylając głowę na bok. To człowiek. Zignorowawszy na razie dziewczynki, wróciłem uwagą do Spajka. Klęknąwszy przy dyszącym smoku, szturchnąłem go palcem w tył głowy. Gdy podniósł wzrok na mnie, przechyliłem głowę na bok, unosząc breł. Szukałem cię wszędzie, wykrztusił, wciąż łapiąc oddech. Potrzebujemy twojej pomocy. Naprężyłem się lekko, patrząc na niego z zaniepokojeniem. Czy stało się coś złego? Czy Twilight i Sunny są w porządku? Spike zdawał się zauważać mój niepokój, bo pokręcił głową i dodał: musisz nas odprowadzić do Zecory w lesie Everfree. Zamarłem na to. Poważnie? Chcą, żebym im babysitterował, parsknąłem przez jabłko i podniosłem się. Żrebak jednorożek drgnął lekko, gdy stanąłem na pełnej wysokości. Czemu rozmawiasz z człowiekiem? Zapytała ostatnia żrebak, żółta kucyka ziemna z różową kokardą w czerwonej grzywie. Młodsza siostra Applejack, Applebloom, jeśli dobrze pamiętam. Chwyciłem jabłko i wziąłem kolejny kęs. Opuściwszy je z ust, przeżuwałem powoli, patrząc na Spajka wzrokiem mówiącym: chyba sobie jaja robisz. Proszę, stary, błagał, patrząc na mnie wilczymi oczami. Nie przyszedłbym do ciebie, gdyby nie było innego wyjścia. Już pytaliśmy każdego, ale wszyscy są zajęci. Potrzebujemy tylko dorosłego, a ty jesteś tak inteligentny jak każdy tu. Poza tym, ta wyprawa nie jest taka niebezpieczna, dodał, zauważając mój wyraz twarzy. Przestałem rzuć i spojrzałem na niego niedowierzająco. Sięgnąwszy pod koszulkę, wyjąłem notatnik i węgiel. W przeciwieństwie do Twilight, Pike nie rozumiał języka migowego. Uczył się go powoli, ale wciąż musiałem się z nim komunikować przez notatnik. Włożywszy jabłko z powrotem do ust, szybko nabazgrałem wiadomość. Kończąc, obróciłem notatnik i podałem go młodemu smokowi. Oczy źrebaków rozszerzyły się na ten widok, plus ten sam Everfree, o którym Twilight mówiła, że jest pełen potworów i nigdy, przenigdy nie powinienem tam iść. Spike spojrzał na mnie, uśmiechając się niepewnie. Tak źle, odparł, oddając mi notatnik. Zecora mieszka tuż na skraju, więc nie musielibyśmy iść daleko. Oparłem się na piętach, krzyżując ręce i wpatrując się w Spajtka. Pewnie wyglądałbym groźniej, gdybym nie miał w ustach nadgryzionego jabłka. Żrebaki tylko gapiły się na nas z otwartymi pyskami. Będzie za to piekło, ale zajmę się tym, gdy nadejdzie czas. Na szczęście większość kucyków zwykle ignorowała zdobywczynię. Pike, powiedziała niepewnie Skutalu. Co tu się dzieje? Spike drgnął i spojrzał na nie przez ramię, zaśmiał się nerwowo, po czym znów zwrócił się do mnie. Miałem już gotową odpowiedź. Podając mu notatnik, kontynuowałem jedzenie jabłka, opierając się i siadając na ziemi. Spike chwycił notatnik w łapki, spoglądając na to, co napisałem. Plus sam sobie wykopałeś dół. Teraz się z niego wydostawaj. Spike jęknął i opuścił głowę. Przygnębiony odwrócił się do zdobywczyń. No więc widzicie, zaczął przestępując niepewnie z nogi na nogę. To jest Max. Mieszka z Twilight i mną w bibliotece. To już wiemy, powiedziała Skotalu, przewracając oczami. Dlaczego z nim rozmawiasz i dlaczego? Pochyliła się, by przyjrzeć się notatnikowi. On potrafi odpowiadać. Spike spojrzał na mnie, gryząc wargę. Wyjątkowy. Parsknąłem, niemal dławiąc się jabłkiem ze śmiechu. Nie jest jak inni ludzie. Jest inteligentny. Żrebaki przechyliły głowy, zdezorientowane. Kucyk, warknął Spike, krzyżując małe łapki i przewracając oczami. Żrebaki wszystkie westchnęły z zachwytu, a biała jednorożka cofnęła się jeszcze bardziej. Ich wzrok zwrócił się na mnie, skanując moje ciało. Ja po prostu siedziałem, przeżuwając jabłko. Powinienem chyba być bardziej zdenerwowany, że teraz wiedzą, pomyślałem, wyciągając językiem kawałek jabłka z zębów, ale w tym momencie już mnie to nie obchodzi. Applebloom podeszła do mnie nieśmiało. Więc wy wszyscy nas rozumiecie? Zapytała, wpatrując się we mnie jasno pomarańczowymi oczami. Po kilku sekundach skinąłem głową i wziąłem kolejny kęs jabłka. To jest niesamowite, wykrzyknęła Skotalu, jej skrzydełka radośnie wibrując. Nie tak niesamowite jak Rainbow Dash, ale zdecydowanie niesamowite. Podbiegając do mnie, pełna entuzjazmu, młoda pegazica wyciągnęła kopytko z szerokim uśmiechem. Skotalu, wpatrując się w jej kopytko przez kilka sekund, powoli wyciągnąłem rękę i uścisnąłem je. Jej uśmiech się poszerzył. Applebloom pojawiła się obok niej, również wyciągając kopytko. Nazywam się Applebloom, powiedziała, chichocząc lekko, gdy złapałem jej kopytko. Gdy je puściłem, obie odwróciły się i spojrzały wyczekująco na białą jednorożkę. Dziewczynka cofnęła się pod ich spojrzeniem, lekko drżąc. Głośno pisnęła, gdy przyjaciółki złapały ją za nogi i siłą pociągnęły do przodu. Spojrzała na mnie z przerażeniem w oczach, podczas gdy jej koleżanki zarzuciły jej nogi na ramiona. A to jest Sweetie Belle, zadeklamowały, nieświadome strachu przyjaciółki. A my jesteśmy zdobywczyniami znaczków, hura! Potem zaczęły opowiadać o różnych rzeczach, które robiłyby zdobyć swoje znaczki i co mogłyby ze mną zrobić, żeby je dostać. Ledwo jednak rejestrowałem, co mówiły. Byłem zbyt zajęty wpatrywaniem się w drżącą Sweetie Belle przede mną. Zamykając otwarte ze zdumienia usta, głośno przełknąłem ślinę, patrząc na źrebaka. Więc to jest siostra Rarity. Uchylając się powoli, by nie spłoszyć przestraszonej jednorożki, przyjrzałem się jej uważnie. Z daleka wyglądała normalnie, ale z bliska widać było ślady, które na niej pozostawiono. Miała blade blizny przecinające sierść, prawie niewidoczne na białym futrze. Koniuszek prawego ucha był lekko postrzępiony, dając mu zużyty wygląd, który nie pasował do źrebaka w jej wieku. Najgorsze było jednak oko. Lewe było jasnozielone i pełne życia. Prawe natomiast było przygaszone i pozbawione blasku. Zielony kolor był matowy, a na całej powierzchni oka widniała cienka, mleczna błona. Żołądek ścisnął mi się na ten widok. Poznałem ją dopiero kilka minut temu, ale od razu wiedziałem, że to oko jest całkowicie bezużyteczne. Od razu poczułem współczucie dla biednej źrebaczki. Nikt w tak młodym wieku nie powinien mierzyć się z czymś takim. Więc zabierzesz nas do Zecory? Zapytała Applebloom, podskakując wokół mnie, jej nieśmiałość już zapomniana. Mrugnąwszy, oderwałem wzrok od Sweetie Belle. Spojrzawszy na Spike'a, wpatrywałem się w niego przez kilka sekund. Jego oczy błagalnie prosiły, bym się zgodził. Zamknąwszy oczy, ciężko westchnąłem, po czym znów je otworzyłem i skinąłem głową. Skotalu i Applebloom radośnie krzyknęły. Sweetie Belle tylko cicho zaskomlała, kładąc uszy po sobie. Spike uśmiechnął się, klaszcząc w dłonie. Bo tam siedziałem, mamrocząc pod nosem, moje prawe oko drgało pod bandażem. Twilight Sparkle powoli usiadła na krześle naprzeciw spętanego ogiera, jej wzrok nie opuszczając jego twarzy. Trzymała przy głowie filiżankę parującej kawy, mocno uchwyconą w magicznym polu, by się nie rozlała. Kładąc na stole kryształ nagrywający, pociągnęła łyk kawy, tylko by skrzywić się, gdy gorący płyn sparzył jej język. Delikatnie odstawiła filiżankę na stół, oblizując wargi, by je oczyścić. Spoglądając na Ogiera, odkaszlnęła. Jego niebieskie oczy podniosły się, ale poza tym się nie poruszył. W ciszy Twilight przyjrzała się Ogierowi uważnie. Jego sierść miała ciemnoczerwony kolor, niemal karmazynowy. Czarna grzywa zwisała mu przed pyskiem, nieuczesana i tłusta. Róg na czole iskrzył lekko, inhibitor uniemożliwiał mu używanie magii. Otwierając usta, Twilight nabrała powietrza, by mówić, ale Ogier ubiegł ją. Z jakiego powodu księżniczka? Zapytał. W jego głosie słychać było stalową nutę. Przesłuchuje nędznego więźnia. Oparł się lekko na krześle, łańcuchy brzękły przy ruchu. Spojrzał na nią z pogardą. Ostatnio sprawdzałem, nie przystoi księżniczce poniżać się, rozmawiając z plugastwem tej ziemi. Oczy Twilight nieco się zwęziły, ale zdołała zachować spokój. Nastroszywszy skrzydła w wygodniejszej pozycji, znów odkaszlnęła i przemówiła. Gdy zabierasz coś, co należy do mnie, staje się to moim problemem. Powiedziała, podnosząc kawę z powrotem do ust. Delikatnie chuchnąwszy na płyn, ostrożnie pociągnęła łyk, po czym odstawiła filiżankę na stół i kontynuowała. Człowiek, Max, jest mój. To znaczy, że masz kłopoty nie tylko za walki ludzi, nielegalny handel i pozyskiwanie ludzi, ucieczkę przed strażnikami i stawianie oporu przy aresztowaniu. Teraz masz też kradzież od rodziny królewskiej na koncie. Uniosła brew w stronę Ogiera, ale on tylko bez wyrazu na nią patrzył, bez emocji na twarzy. Twilight poczekała kilka sekund, po czym westchnęła. Oparłszy się na krześle, skrzyżowała przednie nogi. Wiesz, mogłoby być dla ciebie znacznie lepiej, gdybyś po prostu współpracował, panie? Ucho Ogiera drgnęło raz. Jego brew lekko się zmarszczyła, gdy spojrzał w bok. Poza tym nie dał żadnego znaku, że słucha. Cisza zapadła w pokoju na kilka minut. Żaden kucyk się nie poruszył. Odrywając wzrok od Ogiera, Twilight spojrzała przez ramię. Za przyciemnioną szybą na ścianie za nią widziała Sunny obserwującą scenę wraz z kilkoma strażnikami. Sunny wpatrywała się w Ogiera, nienawiść wyraźna w jej oczach, gdy powoli potrząsała głową. Odwrócając się do związanego Ogiera, Twilight znów westchnęła i zaczęła wstawać z krzesła. Lewitując kawę obok siebie, skierowała się ku drzwiom. Cóż, jeśli nie zamierzasz mi pomóc, ja nie pomogę tobie. Miłego pobytu w Canterlockim, Darkflare. Twilight zatrzymała się jej kopyto na klamce. Spoglądając przez ramię, spojrzała z powrotem na Ogiera. Słucham, zapytała, nieco opuszczając kopyto, choć wciąż stała przy drzwiach. Nazywam się, warknął przez zaciśnięte zęby, Darkflare. Odwrócając się, Twilight powoli wróciła do stołu, pozwalając, by mały uśmieszek rozlał się po jej twarzy. Proszę bardzo, zaśpiewała, stawiając kawę z powrotem na stole. To nie było takie trudne, prawda? Darkflare mamrotał pod nosem, odmawiając spotkania jej wzroku. Uprawiając nieco kryształ nagrywający, uśmiechnęła się do Ogiera. Teraz powinno pójść znacznie sprawniej, a twoja kara może nie być tak surowa. Z twoją pomocą możemy szybko zakończyć całą tę sprawę. I urwała, gdy Darkflare zaczął chichotać. Uszy Twilight drgnęły raz na jej twarzy, na sekundę pojawiło się zdezorientowane spojrzenie. Ciemny chichot powoli przerodził się w śmiech, który zmroził jej krew w żyłach. Gdy Darkflare w końcu na nią spojrzał, jego oczy zabłysły, uśmieszek wciąż rosnący na jego twarzy. Naprawdę myślisz, że to już koniec? Zapytał, w jego głosie słychać było mroczną radość. Podnosząc związane kopyta, ustawił je na stole z głośnym stukiem. O oczy Twilight zwęziły się, gdy on wciąż się śmiał. Mamy ciebie, odparła, jej głos neutralny. Nie pozwoliła, by ją wyprowadził z równowagi. I mamy kogoś, kto może potwierdzić, że jesteś przywódcą gangu, więc jestem całkiem pewna, że to koniec. To nie koniec. Zaśmiał się Darkflare. Zimny uśmiech na jego twarzy naprawdę zaczynał przerażać Twilight. Nie było w nim ani odrobiny ciepła. To był uśmiech, który w ogóle nie powinien być uśmiechem. Niestety dla ciebie to dopiero początek. Początek czego dokładnie? Zapytała, a w jej głosie słychać było napięcie. Przekleła w duchu, nie chcąc dać mu satysfakcji z wygrania tej gry słownej. W Equestrii coś się knuje, oświadczył Darkflare, przyglądając się jednemu ze swoich kopyt. Potworny uśmiech wciąż gościł na jego pysku.
Twilight warknęła na niego, co tylko rozciągnęło jego uśmiech.
Szalony, mruknęła, zaczynając ponownie wstawać. Nie, zaprzeczył Dark Flair, potrząsając głową. Nie jestem. Prawdopodobnie jestem jednym z nielicznych rozsądnych kucyków w tym zadupiu. Twilight znów warknęła, końcówki jej grzywy zaczęły dymieć. Jak śmiesz obrażać? Zadziwiające, że właśnie ty, spośród wszystkich kucyków, jeszcze tego nie pojęłaś.
Pojęłaś czego? Zapytała Twilight, zaciskając zęby. Sytuacja wymykała się spod kontroli. O czym ty w ogóle mówisz?
To, co nadchodzi, ciągnął Dark Flair, ignorując jej pytanie, zupełnie odmieni wasze żałosne życia, gdy się spełni. Pochylił się do przodu, a jego uśmiech się poszerzył. I zapewniam cię, że będziesz miała znacznie większe problemy ode mnie, gdy wszystko się skończy. A dlaczego? Spytała Twilight, jej głos cichy, gdy gniew powoli przygasał. W gardle poczuła ucisk, a pokój zdawał się napełniać chłodem. Raz za razem przypominała sobie, że Dark Flair nie może jej nic zrobić. Jego magia była zablokowana, kopyta spętane, a na dodatek miała przy sobie strażników. Więc dlaczego wzbudza we mnie taki strach? Twilight była niemal pewna, że ten kucyk plecie banialuki, lecz jakiś ukryty instynkt podpowiadał jej, że on faktycznie coś wie, coś, o czym ona nie ma pojęcia. Jak stado szczurów opuszczających tonący statek. Ponieważ mam pewne pojęcie o tym, co nadchodzi, oznajmił Dark Flair, światło odbijając się w jego zimnych oczach. Oraz ponieważ choć to prawda, że mogłem być przywódcą tej grupki, którą złapaliście, lekko się pochylił, czerwone iskry strzeliły z jego opętłego rogu. I może być prawdą, że nielegalnie handlowaliśmy ludźmi, których wykradliśmy, znaleźliśmy albo wędlowaliśmy. I tak, w ostatnim czasie uciekaliśmy przed strażą. To wszystko naprawdę nie ma znaczenia. Może wam się wydawać, że wygraliście i możecie wrócić do swych nudnych żyć tylko dlatego, że mnie przygwoździliście, ale połowa mojej bandy wciąż jest na wolności.
Znajdziemy i ich, warknęła Twilight, jedno z jej skrzydeł nerwowo drgnęło.
Dark Flair pokręcił głową i roześmiał się. Ścigajcie ich do woli, ale to nie powstrzyma tej nielegalnej działalności. Owszem, mogłem być formalnym liderem tej organizacji, ale to nie znaczy, że to ja dzierżyłem prawdziwe władze. Zawsze znajdzie się większa ryba. Pochylił się jeszcze bardziej, niemal kładąc cały ciężar na stole. Jego niebieskie oczy wpatrywały się w nią nieruchomo, sądowały najgłębsze zakamarki jej duszy. Widzisz, mnie po prostu ktoś wynajął. Wynajął. Twilight szeroko otworzyła oczy. Dark Flair skinął głową. Tak, warknął. Jego uśmiech mógł rywalizować z uśmiechem Pinkie, ale był o wiele złowróżniejszy. Ktoś w Canterlocie. Gdy szliśmy przez mroczny las, nie mogłem oderwać zdumionego wzroku od trojga drżących u mych stóp źrebiąt i smoka. Od przekroczenia granicy Everfree rozglądali się nerwowo, targani, jak przypuszczałem, strachem. Najwyraźniej las wywoływał u nich niepokój. Mnie jednak nie dotykało to uczucie. Las wydawał się normalny, może trochę mroczny i niesamowity, ale poza tym całkiem zwyczajny. W zasadzie niemal przypominał mi dom. Trudno to opisać. Ale czułem się niemal, jakbym znów był na ziemi. Gdy brnęliśmy przez to posępne otoczenie, zauważyłem, że choć źrebięcia trzymały się blisko, Sweetie Belle wciąż starała się zachować dystans. Gdy szła, lekko utykała, oszczędzając prawą tylną nogę. Widziałem szczególnie dużą bliznę na jej boku i domyśliłem się, że utykanie prawdopodobnie zostało jej już na zawsze. Człowiek, którego spotkała, naprawdę ją zniszczył. Rzuciła mi przerażone spojrzenie i poczułem ukłucie smutku, gdy zdałem sobie sprawę, że właśnie ten, którego najbardziej się bała, miał jej teraz pomóc przejść przez złowrogi las. Szybko zanotowałem w myślach, by wynagrodzić im tę wyprawę po powrocie. Może udałoby się przekonać Pinkie, by podrzuciła nam kilka babeczek z kącika cukrowej bułki, gdy nikt nie patrzy. Schylając się pod zwisającą gałęzią, wyjąłem notatnik i nabazgrałem pytanie do Spike'a. Plus jak daleko jeszcze musimy iść? Jeszcze kawałek, odparł młody smok, po raz kolejny rozglądając się podejrzliwie po okolicznych drzewach. Przykleił się do mojej nogi. Wszyscy czworo wzdrygnęli się, gdy gdzieś blisko rozległ się niski warkot. Zastygłem, wszystkie moje zmysły stanęły na baczność. Odwróciłem głowę, po cichu przeklinając. Z powodu zabandażowanego oka moje pole widzenia było praktycznie o połowę węższe. Przez kilka napiętych sekund panowała cisza, po czym znów odezwał się warkot. Kotalu, chyba mówiłam ci, żebyś coś zjadła przed wyjściem, szepnęła Applebloom, przyciskając się do mojej nogi. Każ swojemu brzuchowi, żeby się uspokoił. Te to nie ja, odparła Skotalu, skrzydła bezwładnie zwisały po bokach. Obie spojrzały na Sweetie Belle. Obejrzała się raz po kolei na każdą z nich i zaprzeczyła ruchem głowy. Jeśli nie któraś z nich, to co to było? Pomyślałem, nerwowo przełykając. Sięgnąłem po notatnik, ale zatrzymałem się, widząc wyraz twarzy Spike'a. Wpatrywał się w coś za moimi plecami, jego źrenice były zwężone, a usta otwarte. Serce opadło mi dopięt na widok przerażenia w jego rysach. Wdech zamarł mi w piersi, gdy coś zaszeleściło w zaroślach za mną. Nagle uświadomiłem sobie grobową ciszę. Ptaki przestały śpiewać. Powoli, z pełną świadomością grozy, odwróciłem głowę. Usta rozwarły mi się i wydałem z siebie chrapliwy okrzyk, ujrzawszy to, co tam było. Trzy wielkie stworzenia wolno wyłaniały się spod szycia. Bestie były ogromne, górowały nade mną o dobre dwie stopy. Wyglądały, jakby ktoś wziął olbrzymiego lwa i dosztukował mu nietoperze skrzydła oraz skorpioni ogon. Wszystkie trzy wpatrywały się w nas z góry, głód malował się w ich krwisto-czerwonych oczach. Pyski miały rozwarte, kły lśniły w przytłumionym świetle, a ich ślina kapała na leśne poszycie. Patrywałem się w te oblicza śmierci, ledwo uświadamiałem sobie, jak moi towarzysze, nawet Sweetie Belle, przywarli do mych nóg, a do uszu dobiegły mnie odgłosy słabego skomlenia. Brazy krwi i śmierci przebiegły mi przed oczami, gdy mój umysł wrzeszczał, bym uciekał, ale moje ciało odmawiało współpracy. Stworzenia znów warknęły, przeszywając mnie dreszczem do szpiku kości. Musimy się stąd wynosić. Mimo strachu i instynktów wrzeszczących we mnie, wciąż nie mogłem się ruszyć. Moja kontuzjowana noga zaczęła gwałtownie drżeć i z trudem utrzymywałem równowagę. Jeden z mantykorów, ten po prawej, warknął, strzelając ogonem. Ciało natychmiast odzyskało ruchliwość i zrobiłem krok do tyłu. Umysł zalewały natychmiastowe pomysły, jak wydostać źrebięta z tej opresji. Gdy szybko przerzucałem w myślach plan za planem, odezwał się ten mały głosik z tyłu głowy. Po prostu zostaw źrebięta i uciekaj. Zdołasz się wymknąć, podczas gdy będą pożerane. Chciałem się z nim kłócić, coś we mnie uparcie twierdziło, że to właściwy wybór. To kucyki. Zrobiłyby to samo, gdyby były na twoim miejscu. Nic dla nich nie znaczysz. Zrobiłem kolejny krok w tył. Spojrzawszy w dół, zdałem sobie sprawę. Pike i krzyżaki nie poszli za mną. Wpatrywali się w mantykory. To twoja szansa. Ruszaj, teraz. Potrząsnąłem głową, próbując oczyścić umysł, ale bezskutecznie. Ucieka. Gdy walczyłem sam ze sobą, przywódca mantykorów, widocznie znudzony czekaniem, postąpił krok naprzód. Zanim zdałem sobie sprawę z tego, co robię, moje ciało zareagowało.